Czyli rozpoczynamy kolejną lekcję listu do Rzymian i podsumowanie poprzedniej lekcji, zanim rozpoczniemy następną. Proszę bardzo, czy ktoś może powiedzieć, co to znaczy, że Adam jest obrazem na Chrystusa? Tak, nie chaotycznie, a tak według, po porządku.
Adam, jeden człowiek.
Czym się charakteryzuje obraz ten? On ma co?
Podobieństwa
i kontrasty. Tak? Teraz podobieństwa jakie są?
Jest jeden człowiek.
Jeden i drugi jest człowiekiem. Tak?
Mowa o jednym człowieku, Adamie. Jeden.
Co jeszcze?
No i Adam jako jeden człowiek. Adam sprowadził przez swoje nieposłuszeństwo grzech.
To już kontrast teraz jest.
Pierwszy
sprowadził grzech, drugi
usprawiedliwienie.
Tak? Z powodu Adama umierają, potępieni są. Przez Chrystusa usprawiedliwieni. Ten sprowadził przekleństwo, a ten błogosławieństwo. Czy coś jeszcze jest do dodania? Przez przestępstwa Adama wielu stało się grzesznikami. Przez usprawiedliwienie Chrystusa wielu stało się sprawiedliwymi. Czy to podsumowanie wystarczy? Czy jeszcze coś trzeba by było omówić? Czy jakieś właśnie jeszcze pytania są odnośnie ostatniej lekcji? Chwila, bo bardzo słabo słychać. Moment, ja zrobię głośniej. Słucham.
Nie wiem, czy dobrze rozumiem to słowo obraz, ale ja to słowo obraz rozumiem jako podobieństwo, odbicie. Czyli coś, co przedstawia jakby to samo i jakby mi się to jakby te różnice, one mi się nie łączą z obrazem, tylko podobieństwa mi się łączą z obrazem.
A kontrasty nie?
Kontrasty nie, ale to może źle jakby rozumiem słowo obraz, ale wydaje mi się, że obraz ma oddawać to, co się jakby, na to, co jest na obrazie, to jakby oddaje to, co jest w rzeczywistości. To może być jakiś tam zniekształcony trochę obraz, ale no, to jest obraz, jakby to nie jakby różnica chyba, no nie wiem, że mi jakoś coś źle kombinuje z tym.
Definicję obrazu, o której mówi Paweł, to obraz możemy definiować sobie dość, no, nie ma jednej wyłącznej definicji obrazu. Ktoś będzie mówił obraz, ale powie odbicie, tak? Czyli niby to samo, ale z drugiej strony. Jeden powie obraz, to są same podobieństwa. Natomiast tutaj Paweł używa słowa obraz i tekst tłumaczy, co ma na myśli. Czyli definicja słowa obraz jest definicją, którą trzeba wyciągnąć na podstawie tłumaczenia Pawła. Tak to rozumiem. Czyli Paweł, mówiąc obrazem, Adam jest obrazem na Chrystusa, w tekście tłumaczy, co ma na myśli, i mówi podobieństwa i kontrasty. Tak rozumiem ten fragment. Czyli definicję słowa obraz determinuje tekst, tłumaczenie. A nie odwrotnie. Bo ta definicja, sprawdzałem w tym słowniku, tak jak podawałem, ona niekoniecznie oznacza tylko i wyłącznie podobieństwa. Kamil?
Jeśli można, to mi się tak kojarzy, że nawet w polskim języku zobrazowanie czegoś kojarzy się z pokazaniem, niekoniecznie podobieństwa, ale po prostu ujawnienie jakichś cech.
Coś jeszcze? Jakieś jeszcze pytania są? Czy tamta lekcja już jest jasna? Prócz tych oczywiście pytań, które zadał Kamil, czy ktoś jeszcze ma pytania?
Tłumaczenia są też różne, teraz sprawdzam jeszcze, tak, w jednych jest obraz, w innych tłumaczeniach w toruńskiej jest, który jest typem, też w różnych tłumaczeniach inaczej to troszeczkę wygląda, bo tak jak Darek mówił, bo to słowo ma kilka jakby znaczeń, więc musimy szukać, też się z tym zgadzam, musimy szukać jak gdyby wytłumaczenie tego słowa nie w słownikach teraźniejszych jakiś, co to znaczy słowo obraz, a w tekście, co Paweł ma na myśli, mówiąc obraz czy typ, że Adam jest typem na Chrystusa, czy obrazem na Chrystusa. W tekście musimy to zobaczyć. A w tekście są podobieństwa i kontrasty właśnie pomiędzy Adamem i Chrystusem.
Cała trudność dobrego tłumaczenia. Nie?
Czy powiemy obraz czy typ? Cała trudność, zobaczenie w tekście, co to oznacza. To jest cała trudność. A tu jest postawione z jednej strony Adam, z drugiej strony Chrystus. Co się stało przez jednego, co się stało przez drugiego. Niekoniecznie słowo obraz słownikowe dzisiaj będzie pasowało tutaj do tego. Niekoniecznie.
Możemy temat uznać za wyjaśniony.
Zawsze można wrócić.
Można jeszcze powiedzieć, że jest to kwestia typu. Czyli Adam jest typem na Chrystusa. W tym sensie, że to, co się stało w Adamie, czyli to, co zrobił Adam, zapowiadało niejako usprawiedliwienie. Że tam, gdzie nastąpiło potępienie, Bóg zaplanował usprawiedliwienie. Więc w tym sensie Adam jest typem. Tak? On z powodu niego musiał przyjść Chrystus. No tutaj trzeba by było poczytać sobie słownikowe definicje ze słownika biblijnego. Można też sobie przeczytać jakieś komentarze, takie czy inne, żeby sobie temat troszeczkę poszerzyć. Jeśli to wyjaśnienie tutaj jest niewystarczające, można jak gdyby sobie wiadomości na ten temat poszerzyć, poczytać też, jak komentatorzy to jacyś tłumaczą, inni wierzący nauczyciele, także zachęcam do tego. A dzisiaj przechodzimy do kolejnej lekcji z tego fragmentu. Będziemy sobie mówić już o grzechu i jego skutkach i usprawiedliwieniu jego skutkach.
To temat.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Temat lekcji to jest dar łaski Bożej. Tak będzie medycznie. Receptą na skutki grzechu Adama. W takim razie, słuchajcie, przeczytajmy sobie jeszcze raz ten fragment od 12. Albo może... Dobrze, od 12 przeczytajmy sobie do końca ten fragment.
Piąty raz, że to?
Tak.
Mogę ja?
Proszę. Tak.
Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Lecz z przestępstwem nie jest tak jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana.
Mhm. Czyli tak, będziemy analizować dzisiaj Dlaczego wszyscy ludzie są potępieni? Zobaczymy, dlaczego wszyscy ludzie są potępieni. I jaki jest ratunek z potępienia? Już dużo wiemy, bo wiemy, dlaczego grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak? Wiemy, co mamy dzięki Adamowi i co mamy dzięki Chrystusowi. A teraz omówimy sobie ten sam fragment z perspektywy grzechu i jego skutku. To będą dwa takie kolumny, grzech i jego skutek. A kolejne dwie kolumny to będzie dar łaski i jego skutek. Grzech i jego skutek i dar łaski i jego skutek. I teraz bardzo proszę, co dowiadujemy się w tym fragmencie o grzechu? O grzechu. Czego się dowiadujemy po kolei, od 12 wersetu? Czego się dowiadujemy o grzechu?
Wszedł na świat przez jednego człowieka.
Tak.
Przez grzech weszła śmierć.
I teraz z czym jest związany ten grzech?
Ze śmiercią.
Tak, ale popatrzcie w tekst. Tam jeszcze.
No tak, z prawem.
W 13, tak?
W 12 jeszcze.
W 12?
Tak.
Z tym, że wszyscy zgrzeszyli. No.
Tak, w jaki sposób? Mówiliśmy już sobie o tym. Mhm.
Tak, dziedzicząc? Grzeszne ciało.
Grzeszne ciało, więc ten grzech jest związany z naszym ciałem. Ten grzech jest związany z naszym ciałem. Wszyscy mają grzeszne, śmiertelne, bo to jest napisane śmiertelne, grzeszne, ale one się zamieniają na śmiertelne. Grzeszne, śmiertelne ciało. Co mamy w 13? Zobaczcie. O grzechu.
Napisano, że był na świecie aż do prawa.
Był na świecie grzech od Adama. Od Adama grzech był na świecie.
czego to wynika w 13, że ona dama?
Bo śmierć królowała od Adama do Mojżesza.
Z 12.
Grzech wszedł na świat. No to skoro wszedł przez Adama, to trudno wyciągnąć inny wniosek.
Jasne.
Że od tego momentu grzech jest na świecie.
Patrzyłem tylko w 13.
Co jeszcze o grzechu się dowiadujemy z 13?
Jeśli go nie poczytuje, gdy nie ma prawa.
Grzechu się nie liczy, gdy nie ma prawa. Grzechu się nie liczy, gdy nie ma prawa. Co dalej o grzechu wiemy? Zobaczcie 15 werset.
Różni się od daru łaski.
Jest przestępstwem. Grzech jest wykroczeniem przeciwko Bożym normom. Jakie podstawowe Boże normy były do prawa Mojżesza?
No, w Edenie był zakaz jedzenia owoców.
A potem? A potem?
Nie zabijać.
Prawo wypisane na serce.
Do Mojżesza.
Sumienia. Bóg dał sumienia, żeby wiedział człowiek, co jest dobre i złe, dlatego wiadomo było, że zabić drugiego człowieka jest złe.
Myśli skarżące i uniewinniające, usprawiedliwiające.
A Noemu dał coś, jakieś zalecenie? Pamiętacie?
Tak. Konkretnie bardzo.
Powiedział, że będzie się upominał krwi za morderstwo. Za zabójstwo. Także grzech jest wykroczeniem przeciwko Bożym normom. W tym zawiera się prawo mojżeszowe również. Grzechu się nie liczy, gdy nie ma prawa. Natomiast jeśli są Boże zasady jakieś podane, to wykroczenie przeciwko tym zasadom jest grzechem. Się. Okej.
Przelanie krew człowieka przez człowieka będzie przelane jego krew, bo na obraz Boga człowiek został stworzony. Noe, bo to wiecie.
A jak Ham się z ojca naśmiewał, to...
No też było to niewłaściwe.
Sumienia ludzie mieli. Dwóch...
Synowie zakryli.
Sem i Jafet się nie śmieli z ojca. Tylko Ham się śmiał. A Sem i Jafet zachowali się inaczej. Także nikim wytycznych nie dał, co mają robić.
Nie wiem, czy się śmiał, bo
To znaczy śmiał się.
Opowiedział.
Opowiedział o tym, ale...
On nie zakrył ojca, tylko
tak,
opowiedział
braciom. Opowiedział o tym, czyli obnażył ojca,
tak.
Zadrwił z ojca po prostu.
A oni postąpili
tak,
słusznie, zakrywając.
Tak, nie jest napisane tam, że on się śmiał. Po prostu zadrwił z ojca.
Niestosownie się zachował.
Zachował się niestosownie, nie uszanował ojca, zadrwił z ojca.
To do dziś mamy nawet w języku polskim, jakby no, nie przez przypadek, właśnie stwierdzenie, kto jest tak.
Czyli grzech jest wykroczeniem przeciwko Bożym normom. Ty nie ma norm, grzech się nie liczy. Ale wciąż jest grzechem. Nawet jeśli człowiek nie ma tych norm podanych, to jest to grzechem. Ale tu chodzi o coś innego, dlatego że popatrzmy sobie na konsekwencje teraz. Nie pójdziemy dalej z grzechem, tylko musimy sobie wyjaśnić ten fragment. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak? Grzech wszedł przez jednego człowieka. I teraz jaki jest skutek tego, że grzech wszedł na świat?
Śmierć
weszła na świat. Śmierć. Na skutek tego, że grzech wszedł na świat weszła śmierć. Teraz, co się stało z Adamem, kiedy zgrzeszył? Mówiliśmy to już.
Stracił
społeczność z Bogiem, tak? Czyli został wygnany z Edenu.
Stracił
dostęp do drzewa życia. I w ten sposób weszła śmierć, bo został przeklęty i z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, tak powiedział do niego Bóg. Więc po pierwsze, śmierć weszła na świat. Śmierć, czyli brak relacji z Bogiem. A drugie, skutkowało to śmiercią
ciała.
Czyli
śmiercią duchową i fizyczną.
Na wszystkich ludzi śmierć przyszła. Zobaczmy Ewangelię Jana 5:29.
I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.
Czyli na zmartwychwstanie do życia i na zmartwychwstanie na potępienie. Zobaczmy jeszcze sobie kolejny fragment. Już nie będziemy czytać z Księgi Rodzaju, bo tam już to przeczytaliśmy wcześniej, ale zobaczmy sobie jeszcze drugi list do Koryntian. 2 rozdział, 15-16 wersetu. Paweł pokazuje tutaj, czym jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, a tu mamy właśnie Ewangelię.
2 Koryntian 2:15-16. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego, któż jest zdatny.
Czyli Paweł mówi tutaj o tym, jaka jest reakcja na słowa Ewangelii. Jedni słyszą i odrzucają, tak? A drudzy słyszą i przyjmują. Jedni zaczynają żyć, a drudzy ostatecznie giną. Natomiast konsekwencją grzechu było również śmiertelne ciało. Te grzeszne ciało, tak? Czyli konsekwencją grzechu Adama było to, że wszyscy jego potomkowie rodzili się również w grzesznym ciele. Więc wszyscy zgrzeszyli, dziedziczą śmiertelne ciała jako skutek grzechu Adama. Nie popełnili tego grzechu co Adam, tak? Ale ciała otrzymują te same. Ponoszą konsekwencje grzechu Adama, choć nie są Adamem. Tak byśmy powiedzieli, nikt ich o zdanie nie pytał. I to jest właśnie ten skutek. To ciało jest poddane śmierci fizycznej, ponieważ nikt nie ma dostępu do drzewa życia. Teraz sobie jeszcze powiemy więcej o tym ciele. Za chwilkę, ale teraz chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, czy na razie to jest klarowne?
Tak.
Mamy 13 werset. I teraz wyjaśnieniem tego wersetu jest werset 14. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest ważne. Grzech był na świecie przed daniem prawa, ale grzechu się nie liczy, gdy prawa nie da. I to jest wniosek, który Paweł mówi, kontynuując go w wersecie 14. Ale chociaż grzechu się nie liczy, gdy prawa nie ma, śmierć królowała od Adama i aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy co nie zrobili?
Nie
tego grzechu.
Dokładnie. Paweł tłumaczy tutaj, o jakie prawo chodzi. Adam miał zakaz i go nie wypełnił. Wszyscy pozostali nie mają tego zakazu. Ale śmierć króluje nad nimi. I mimo, że oni nie podlegają temu prawu, które miał Adam, konsekwencje są na nich takie, jakby oni byli tam. Mimo, że, grzechu się nie liczy, gdy nie ma prawa, śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili tego przestępstwa, co Adam. Bo prawo mojżeszowe jest takim punktem zwrotnym, do którego Paweł się odnosi, bo pisze do Żydów i do pogan wierzących. Do wierzących Żydów i pogan. Czyli śmierć panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo grzechu Adama. Choć nie popełnili takiego grzechu jak Adam, rodzili się w grzesznych ciałach. Poddanych czemu? Starzeniu, śmierci. Śmierć nad nimi panowała, bo konsekwencje grzechu Adama ciążyły na nich. A o prawie mojżeszowym jeszcze wtedy nikt nie słyszał. Bo do Mojżesza tak się działo. Dopiero Mojżesz przekazał Izraelitom prawo, jasne, klarowne, które miało być przewodnikiem do Chrystusa. Wcześniej nie było go. Tych wszystkich ludzi, którzy w tym czasie żyli, nie obowiązywało ani prawo mojżeszowe, ani to, co Adam otrzymał w Edenie. A jednak wszyscy umierali. Ale też nie było tak, że nie było żadnych zasad. Po pierwsze, Paweł mówi w liście do Rzymian, że było sumienie. Po drugie, były wytyczne Boże przekazywane. Może nie w jakimś bardzo szerokim zakresie, ale były. Czytaliśmy te przykłady, kiedy Abraham, który to był król, już nie pamiętam, który wziął sobie Saraj do swojego pałacu, tak? I Bóg mu się ukazał we śnie, mówi, żebyś nie dotykał jej, bo wszyscy zginiecie. I on mówi, jak, czemu ty mi nie powiedziałeś? Przecież to jest złe. Jak ja mogłem coś takiego? Skąd on wiedział, że to jest złe? Kto mu to powiedział? Ale wiedział, że to jest złe. Wiedział, że nie wolno tego robić. Więc ludzie wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Zawsze. Nie tak, jak niektórzy mówią, że tylko odrodzeni rozumieją to. Nie. Ludzie rozumieją, co jest dobre i złe i potrafią nie zrobić złego. To nie jest tak, że ludzie mogą tylko złe robić, bo gdyby ten człowiek, ten król robił tylko złe, to on by się nie posłuchał Boga. Już trudno powiedzieć, że on był pod nowym przymierzem, nie dość tego, że miał Ducha Świętego, który go prowadził. Po prostu. Tekst pokazuje, że jedni ludzie żyli starając się żyć moralnie, drugim to było obojętne. Więc śmierć panowała od Adama do Mojżesza nad wszystkimi, nawet nad tymi, którzy nie popełnili tego grzechu, a skutkiem tego było to, że wszyscy otrzymywali te grzeszne ciała. Czy to jest jasne? A, Abimelek, dziękuję bardzo, Ewa. Chyba Abimelek. Czy to jest jasne do tej pory?
Tak.
I teraz, jaki był skutek? Zobaczcie, 15 werset mówi, że nie jest tak jak upadek, ale taki dar łaski, albowiem jeśli przez upadek jednego wielu pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar łaski onego jednego człowieka Jezusa Chrystusa na wiele ich opływa. Co się stało w wyniku grzechu?
Wielu umarło.
Wielu umarło.
Wielu umarło.
Kto popełniał grzech? Tak. Tracił społeczność z Bogiem. Żył w śmiertelnym, grzesznym ciele, które koniec końców szło do ziemi.
Bez dostępu do drzewa życia.
Bez dostępu do drzewa życia. I nawet ci, którzy jest napisane, byli bohaterami wiary, umierali?
Tak.
Umierali. I nawet jeśli podobali się Bogu, to jest napisane, że pośród swoich pobratymców byli sprawiedliwi przed Bogiem, co nie oznacza, że nie popełniali żadnych grzechów, ponieważ Słowo Boże wyklucza taką możliwość. Że był jeden sprawiedliwy, tak jak mówi 5 rozdział, jeden, Chrystus. Więc jeżeli zestawimy ich z Chrystusem, to Chrystus był sprawiedliwy, wiemy, jak on był sprawiedliwy. Przeżył życie i nie popełnił ani jednego grzechu. I on był jeden sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Bohaterowie wiary też potrzebowali usprawiedliwienia. Z czego? Ze swoich grzechów. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że społeczność z Bogiem, nawet ludzi, którzy byli posłuszni Bogu, nie jest tą społecznością z Bogiem, którą ma ktoś, kto jest usprawiedliwiony całkowicie. Chrystus przywraca tą społeczność z Bogiem, jaką miał Adam przed popełnieniem grzechu. Pełną. Czyli śmierć panowała, upadek jednego człowieka, wielu umarło. Jeden, wielu. Nie jeden, jeden, ale jeden, wielu. A tu jeden, wielu usprawiedliwia. Konsekwencje zbiorowe tutaj są badane. Bo Słowo Boże mówi, nie tak jest z darem łaski, jak z upadkiem. To jest ważne, nie tak. W śmiertelnym ciele, 15 werset jeszcze zanotujcie, że w śmiertelnym ciele, tym grzesznym, nie można było nie grzeszyć. Nie dało się. To było właśnie to przekleństwo. Szesnasty werset. Zobaczcie, idziemy sobie dalej. Jeden Adam zgrzeszył, jest napisane, tak? Przyszło. Który zgrzeszył, albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu wszystkich. Czyli jeden Adam zgrzeszył, grzech, przyszło grzech, przyszło potępienie. Na wszystkich potomków. Ten grzech jest związany z ciałem. Wszyscy rodzą się w grzesznych, śmiertelnych ciałach. Ze skłonnością do grzechu. Ciąży na nich wyrok potępienia. Dlaczego ciąży na nich wyrok potępienia? Bo w czym są uwięzieni?
W
grzesznym, śmiertelnym ciele. Jesteś uwięziony. I chcesz czy nie chcesz, ciąży na tobie wyrok potępienia. Chociaż nie zrobiłeś tego grzechu co Adam. Nie miałeś możliwości, nie byłeś w sytuacji Adama. Czyli nie jego grzech nas obciąża, a konsekwencje jego grzechu. Bo my, każdy z nas ma grzeszne ciało. Każdy z nas odczuwa na sobie skutki tego, co się stało w Edenie. Nie ciąży na nas grzech Adama. Ciążą na nas skutki jego grzechu. Bo jego grzech przyniósł na nas potępienie. Bo grzeszne ciała śmiertelne, w których żyjemy, są nasze, nie Adama. Są nasze ciała. Ale mamy je dlatego, że na początku, bo jesteśmy nieodrodnymi dziećmi Adama i Ewy, w którymś tam pokoleniu, tak? Pra, 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 dziadek, tak? Byśmy powiedzieli tak. W tym sensie musimy to jak gdyby uporządkować tak sobie w głowę. Czyli jeden Adam zgrzeszył i przyszło potępienie na wszystkich, tak? Wszyscy rodzą się w grzesznych ciałach, to jest ten grzech, ze skłonnością do grzechu, ciąży na wszystkich wyrok potępienia, bo są uwięzieni w grzesznym ciele. I taki jest skutek, że on zgrzeszył, ściągając potępienie na wszystkich. Więc skutek tego grzechu? Potępienie wszystkich ludzi. Wszystkich potomków. I punktem łączącym, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest co? Co nas łączy z Adamem?
Grzeszne
ciało. Grzeszne ciało nas łączy z Adamem. Bo nie jego grzech. Ja nie będę odpowiadał za grzech Adama. Ja będę odpowiadał za swoje. Tak? I dziękuję Chrystusowi, że moje grzechy zostały przebaczone, tak? I są przebaczane. Natomiast on odpowie za swój grzech. Zaraz sobie jeszcze o tym powiemy. Ale ważne, żeby zobaczyć, co łączy. Żebyśmy zobaczyli, jaki jest związek. Dlaczego Adam ściągnął potępienie na wszystkich i czym jest to potępienie, a czym nie jest. Więc skutki są takie, że potępienie spływa na wszystkich, bo wszyscy żyją w grzesznych ciałach. Popełniają swoje własne przestępstwa, grzechy. Taki jest skutek. Od tamtej pory wielu ludzi umarło. Nie jeden, nie dwóch, nie pięciu. A spowodował to jeden człowiek. Jeden człowiek. Słuchajcie, to tak jak zasada domina. Nie? Jeden klocek i sypie się, jak oglądaliście czasami na filmikach, jak ustawiają tam tych klocków, może kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, czy i więcej, że one tam się potrafią kilkadziesiąt minut. Jeden klocek powoduje upadek wszystkich. Lecą, 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 lecą. Już tam nie ma, nie zatrzymasz tego. Możemy iść dalej? Zobaczcie, dalej czytamy. 17 werset mamy, dalsza część wywodu. Albowiem jak dla jednego upadku śmierć królowała przez jednego. Czyli co? Śmierć królowała. Śmierć. Grzech. Grzech i śmierć króluje. Skutek króluje. Śmierć nierozerwalnie są ze sobą związane. Śmierć duchowa, tak, i śmierć fizyczna. Bo musimy patrzeć też na to z perspektywy całego rodzaju ludzkiego. Że śmierć królowała, dlatego że wszyscy umierali fizycznie i nawet te osoby, które miały społeczność z Bogiem, bo były takie, Biblia o tym mówi, niektórzy nie z imienia, to generalnie ludzie byli wszyscy potępieni, grzesznicy. Czy chyba przy liście do Hebrajczyków to było? Że bohaterowie wiary to 11 rozdział. Nie osiągnęli celu bez nas. Pamiętacie? Ci, których Bóg uznał za sprawiedliwych, musieli czekać, żeby ich sprawiedliwość weszła w życie, jak gdyby, na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. To był punkt zwrotny. Oni nie czekali na usprawiedliwienie, oni byli usprawiedliwieni, ale Chrystus musiał złożyć z siebie ofiarę, ponieważ tylko na tej podstawie oni mogli zmartwychwstać, bo on jest pierwszym zmartwychwstałym. To jest niesamowite. Punkt zwrotny. Tak jak Abraham. Nie czekał na usprawiedliwienie. Bóg go usprawiedliwił. Policzył mu sprawiedliwie. 18 werset. Grzech i jego skutek. 18 werset, 19, popatrzcie.
Z przestępstwa jednego na wszystkich ludzi spadł w roku potępienia.
Tak. Grzech ściąga potępienie. Adam zgrzeszył i grzech ściągnął potępienie na wszystkich ludzi. Taki jest skutek. Już wiemy, w jaki sposób, prawda? Grzech jest czym? Zobaczcie, 19 werset. Nieposłuszeństwem. Adam pierwszy okazał nieposłuszeństwo. Co jest ciekawe, bo tydzień temu Kasia mi zwróciła na jedną rzecz uwagę, na którą ja nie zwróciłem uwagę. Kasia, powiedziałaś takie słowa, że Adam został zwiedziony. Tak króciutko. I to jest ciekawe, że Adam nie został zwiedziony. Bo Paweł mówi, że zwiedziona została Ewa i popadła w grzech. A Adam poszedł za Ewą. Ale w związku z tym, że on jest mężczyzną i to ona powinna iść za nim, a nie on za nią, cała wina jest na nim. Ale to jest napisane, że nie mężczyzna został zwiedziony, a kobieta została zwiedziona. I Paweł to wyraźnie pisze w pierwszym rozdziale do Koryntian, bodajże w 9 albo 11 rozdziale. Tam, gdzie potem pisze o wieczerzy pańskiej. To jest rozdział 11 bodajże. 11 rozdział. Tak. Albowiem...
To w Tymoteusza.
Tak, to w Tymoteusza. Dobrze, dzięki, Kasia. Bo ja myślałem, że to jest Koryntian, ale to nie jest Koryntian. Koryntian jest o kolejności stworzenia. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Więc Adam, zauważcie, że tu Ewa nie jest wymieniana, tylko Adam. Więc wielu stało się grzesznikami, popełniając grzechy przez nieposłuszeństwo jednego Adama. Taki jest skutek w 19 wersecie, popatrzcie. Każdy, kto koś raz zgrzeszył, stawał się grzesznikiem. A ilu ich było? Wielu. Jeden Adam skutkowało tym, że wielu było grzesznikami. Tu jest pokazana ogrom konsekwencji. Jeden, wielu. Teraz popatrzmy sobie na skutek dar łaski, jego skutek. Do ostatnich dwóch fragmentów przejdziemy później. Mamy konsekwencje grzechu Adama i mamy wszystkich ludzi, na których ciąży co? Wyrok potępienia. Ponieważ nie ma usprawiedliwienia bez przelania krwi. I Adam jest obrazem na Chrystusa, czyli zapowiada Chrystusa, między innymi. Od kogo pochodzi łaska? Zobaczcie, od 15 wersetu zaczynamy. bo tu jest mowa, zaczyna być o Chrystusie, od 15 wersetu. Łaska jest od Boga, jest darem Boga. A skoro jest dar, to co z nim się dzieje? Zobaczcie. On spływa na ludzi przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Dar spływa na ludzi przez osobę, przez człowieka. Tak jak potępienie spłynęło przez jednego człowieka, tak? Tak dar łaski też spływa na wszystkich ludzi przez jednego człowieka. Na wielu spływa przez jednego człowieka. Niektórzy tu się dopatrują, wielu, wszyscy, różnicy. Ja nie podejmuję się tej interpretacji, dlatego że wiem, że powstałoby wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Dlatego pozostaję przy tekście i kiedy będziemy dalej rozważać list, to list Paweł tłumaczy te rzeczy. Ale w kolejnych rozdziałach. Czyli widzimy konsekwencje. Jeden ściągnął na wszystkich ludzi potępienie. Wielu ludzi zgrzeszyło, pomarło, a tu dar łaski przez jednego człowieka na wielu ludzi spłynął. Przez jednego człowieka. Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, tu jest odwrotnie. Z jednej strony tak samo, bo przez jednego coś się dzieje, ale to jest odwrócenie. Kontrast. Odwrócenie. Jakbyśmy w lustrze stanęli. Widzimy odbicie. Tak? Z odwrotnej strony. Pozytyw i negatyw. Zobaczcie dalej, 16 werset. Co werset 16 mówi, słuchajcie? Co jest w tym fragmencie? A dar łaski nie jest taki, jak to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, a dar łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. I to jest bardzo ważne. To jest kluczowe w tym fragmencie. Skupcie się. Jeden Adam zgrzeszył. Tak? Popełnił grzech. Jeden grzech konkretny, który skutkował tym, że wszyscy zostali potępieni. Bez możliwości rozwiązania problemu. Koniec. Kropka. Dlaczego? Bo wszyscy rodzą się w tych ciałach. Jeden grzech Adama, nieważne już, co ja dalej robię. Ja nie mogę nic dobrego zrobić. Dlaczego? Bo jestem więźniem mojego śmiertelnego, grzesznego ciała. I choćbym nie chciał, to jestem jego niewolnikiem. Ale Paweł mówi tak, nie tak jest. Z darem łaski, ponieważ dar łaski z jednego człowieka co robi?
Usprawiedliwia z wielu przestępstw.
Z wielu przestępstw usprawiedliwia. Czyli dar łaski robi co? Usprawiedliwia. Tam jedno przestępstwo ściągnęło na wszystkich potępienie, a tu on uwalnia z czego?
Z wielu. Nie tylko z jednego.
On nie uwalnia, bo gdyby na mnie ciążył grzech Adama, tak? Na mnie. Wystarczy załatwić sprawę z jednym grzechem i ja jestem załatwiony. Dlaczego? Bo u źródła zostało odkręcone, tak? Czyli został wybaczony grzech Adama i wszystko się odkręciło. Paweł mówi nie tak. Chrystus usprawiedliwia z wielu upadków każdego z was ze swoich. To nie działa tak, że Adam zgrzeszył, na mnie ciąży grzech ten Adama, pierwszy, i teraz wystarczy tylko załatwić sprawę z tym grzechem i ja już jestem w porządku. A co z moimi? Bo żeby było tak właśnie, Paweł pisał, tak jest samo. Tu przez jednego z upadku i tu przez jednego tam i wszystko okej. Okay. A on mówi tutaj nie, tu z wielu upadków. Bo każdy człowiek popełnił grzech, który skutkował potępieniem. I Chrystus podnosi z wielu upadków. Każdego ze swojego. Który uwierzy. Dlatego nie tak ma się sprawa z darem, z skutkiem grzechu i z darem łaski. Inaczej jest. Przeczytajmy jeszcze raz sobie. Może z waszego tłumaczenia, bo ja mam gdańską, więc...
A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu. Ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.
Widzicie? Ale inaczej. Bo okay. Tu z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu. Czyli co na mnie ściągnęło potępienie? Adama grzech. Ja się rodzę w grzesznym ciele. To jest skutek. A tu dar łaski, który przyszedł przez jednego, tak? Jeszcze raz przeczytajcie w waszym 16 werset.
A z darem łaski nie jest tak. A jak ja mówię?
A dar łaski nie jest jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, a dar łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. Dar łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu.
Jak powodu się wypasuje.
Czyli jest... Chrystus usprawiedliwia każdego człowieka niezależnie, a nie wszystkich na raz. Rozumiecie? Nie jest tak, że przyszedł Chrystus i odkręcił to, co zrobił Adam. Czyli tak, Chrystus umarł i teraz
Adam
Chrystus umarł i zmartwychwstał i odkręcił wszyscy ludzie usprawiedliwieni. Nie. Paweł mówi, nie. Uwierzyć trzeba. Każdy indywidualnie. Jest inaczej. Dlatego trzeba uwierzyć. Mówi, nie jest tak jak tam. Tam nic nie mogłeś zrobić. Rodziłeś się i pozamiatany. Kwestia tylko czasu, kiedy ci się noga poślizgnęła, ale rodziłeś się i zaczynałeś się starzeć. Umierać. To była konsekwencja. Natomiast tu jest inaczej. Z wielu upadków Chrystus podnosi. Bo jego usprawiedliwienie przyszło na każdego indywidualnie. Rozumiecie różnicę? Dlaczego Paweł mówi nie tak? Czyli zapiszmy sobie. Jeden dar łaski daje usprawiedliwienie z wielu upadków. Zobaczcie, Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset.
Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Jedną ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Czyli co? Tych, którzy uwierzyli. Ktoś uwierzy, dołącza do tego grona. Ale każdy indywidualnie. Bo Adam jak zgrzeszył, to mieliśmy coś do gadania? Nic. Żaden człowiek nie miał nic do gadania. On rodził się już w tym ciele. Popełniał grzechy, w konsekwencji umierał. A Chrystus przywraca życie każdemu indywidualnie. Czyli na mnie nie ciąży grzech Adama. Ja nie muszę prosić Boga o przebaczenie mi grzechu Adama, tylko moje grzechy. I ja potrzebuję usprawiedliwienia z moich grzechów. I łaska Chrystusa tym się różni od tego, co mam po Adamie, że Chrystus mi przebacza moje grzechy. Moje. Własne. Bo to one mnie ciągną na potępienie, nie grzech Adama. Jego grzech obdarował mnie, w cudzysłowie, ciałem, które grzeszy. Ale to są moje grzechy. To ja kłamię, to ja kłamałem, kradłem, czy tam oszukiwałem, zdarzało się. Różne rzeczy złe robiłem. I to są moje grzechy. I ja potrzebowałem z nich usprawiedliwienia. I tak dalej Paweł będzie pisał. Więc to jest właśnie dar łaski, słuchajcie. Nie tak jak z grzechem, nie tak jest darem łaski. I teraz zobaczcie dalej, 17 werset, co mówi. Albowiem jeśli przez jednego upadku śmierć królowała, dużo więcej, którzy obfitość onej łaski i daru sprawiedliwienia przyjmują, w żywocie królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa. Czyli tu jest też ważne, słuchajcie. Łaska i dar sprawiedliwości trzeba co zrobić? Przyjąć. Łaska jest obfita, sprawiedliwość jest darem. Zobaczcie, Efezjan drugi rozdział, 4-5 werset.
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni.
Ożywił nas z Chrystusem. Tak, i Tytusa 3:7. Do Tytusa 3:7. Do Tytusa 3:7.
Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Sprawiedliwość jest darem. I daje co? Wieczne życie. Więc ci, jaki jest skutek daru łaski? Ci, którzy go przyjmują, co? Jaki jest? Będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Do życia wiecznego zmartwychwstaną. Zobaczcie, Jakuba 1,12, ten wieniec żywota, wieniec życia tym, którzy Boga miłują.
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Apokalipsę jak mamy? Tam mamy tych, którzy będą królować z Chrystusem, listy do zborów, potem mamy nową ziemię, świątynię. Jest dużo miejsc, które mówią, że będziemy z Chrystusem żyć. Bo to jest jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jest kwestia ciała. Zaraz ją będziemy poruszać. Czyli ci, którzy otrzymują łaskę i dar usprawiedliwienia, będą królować. Nie już królują, bo Paweł pisze tam do Koryntian. Już królujecie? Obyście królowali, tak? My jeszcze prześladowania znosimy. My jeszcze walczymy w tych ciałach. Królować to jest przyszłość. Dlaczego? Zaraz sobie o tym powiemy. Mamy 18, słuchajcie, werset. I co on mówi o usprawiedliwieniu? Co on mówi o łasce?
Przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
Na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. I tu Moim zdaniem, rozważcie, czy mam rację, czy nie, wszyscy nie są też przypadkiem, ponieważ tu wszyscy są użyci celowo. To już nie jest porównanie jeden wielu, ale zauważcie, że jest powiedziane wszyscy. Na wszystkich ludzi spłynęło coś tu i tu. Moim zdaniem Paweł celowo tutaj używa tego określenia wszyscy. Dlatego, że jeden niesprawiedliwy Adam wszystkich obdarował z tym grzesznym ciałem. Nie ma człowieka, który by się rodził nie w tym ciele. Tak? I nie był skazany na potępienie. Ale Chrystus co zrobił? Jaki był skutek? Sprawiedliwy jeden Chrystus.
Przez jego sprawiedliwość spłynęła na wszystkich ludzi.
Możliwość przyjęcia daru dla każdego.
Tak, jest możliwość przyjęcia daru. Tak jak tam nikt nie miał nic do powiedzenia, to tu każdy może przyjąć dar. W Chrystusie. Nie wszyscy przyjmują, ale nikt nie ma tak, że nie może. Zobaczmy sobie 1 Piotra, 2 rozdział. 22-25.
Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu, który gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz.
Sprawiedliwy. Jeden sprawiedliwy. Jego Paweł nazywa sprawiedliwym i Piotr go nazywa sprawiedliwym. Czyli skutek łaski jest usprawiedliwienie, a usprawiedliwienie co umożliwia? Popatrzcie w wersecie.
Życie.
Życie. Czyli żeby żyć, trzeba być usprawiedliwionym. Co to znaczy żyć? Teraz popatrzcie. Pierwszy do Tesaloniczan, pamiętacie? Kiedy Paweł mówi w rozdziale 5, dobrze, znalazłem, rozdział 5. Dziewiąty, dziesiąty werset tego rozdziału, zobaczcie.
Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli.
Tak, razem z Nim żyli. A wcześniej, w 4 rozdziale, kilka zdań wcześniej, Paweł o czym mówi? O zmartwychwstaniu i o przemienieniu. Bo ci, którzy umarli w Chrystusie, zmartwychwstaną, żeby zawsze być z Panem. Tak? Czyli te przyszłe życie wiąże się nie tylko ze społecznością z Bogiem, ale też z nowym ciałem. Dlatego nadzieja zmartwychwstania będą królować, nie już królują, a będą królować. Każdy, kto przyjmuje usprawiedliwienie, ma nadzieję na co?
Na życie wieczne.
Zobaczcie, 1 Koryntian, 15 rozdział, 50-57. 7 wersetów przeczytajcie.
To zaś mówią bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne.
Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąbę, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje żądło? Gdzież jest o piekło twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który dał nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Nad czym dał zwycięstwo? Nad grzechem. I docelowo to ciało i krew. Czemu nie może odziedziczyć Królestwa Bożego?
Bo jest grzeszny.
Ono jest niereformowalne. To jest przeklęte. Potrzebne jest nowe ciało. Dlatego będą królować. Dlatego nie będą już umierać. Nie będą ani oddzieleni od Pana, ani nie będą musieli pozbyć się ciała, które będzie chwalebne. Nad którym grzech już nie będzie panował. Chrystus daje tą łaskę. Łaska spływa na nas w Jezusie Chrystusie. On jest pierwszym, który umarł. Tym, który umarł za nasze grzechy i pierwszym, który zmartwychwstał. Jest pierwszym plonem zmartwychwstałym. W innym miejscu tego samego rozdziału Paweł mówi, jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Mówił o zmartwychwstaniu ciała. W liście do Rzymian mówi również o śmierci duchowej, o oddzieleniu od Boga, o potępieniu wiecznym. Natomiast mówi również o tym, że będą królować, czyli mówi również o tym, skoro ciało grzeszne jest, które ściąga na mnie potępienie. I nawet ci, którzy są pojednani z Bogiem, muszą tych ciał się pozbyć, dlatego umierają. Trzeba się pozbyć tego namiotu. Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym bodajże rozdziale, mówi, ten namiot zniszczalny, my mamy dom w niebie przygotowany od Boga. Tam są nasze ciała nowe. A ten namiot to jest butwieje, próchnieje. Trzeba się tego badziewia pozbyć.
Do zwinięcia.
Do zwinięcia. On jest do zniszczenia, bo on próchnieje z każdym dniem. Tak Piotr mówi, że zwinąć ten namiot. Ale tu potrzebna jest ewakuacja. I to jest ważne, słuchajcie, że musimy zobaczyć w tym fragmencie, musimy, wcale nie musimy, no łaska boska, jeśli to widzimy, że Adam ściągnął na nas nieszczęście, a Chrystus ratuje każdego z tego nieszczęścia. Każdego, kto uwierzył, bo to jest ta łaska Boża. Bóg nie tylko usprawiedliwia z grzechów, ale przygotował nowe ciało. Bóg nie tylko przywraca społeczność ze sobą, ale przywraca... da społeczność ze sobą w nowym ciele. To jest więcej niż teraz. Dlatego, że teraz jest napisane w drugim liście do Koryntian, w oddaleniu pielgrzymujemy. W oddaleniu.
Przepraszam, bo tak mi się skojarzyło z tym komentarzem tutaj, kto chce, że nie do końca, bo jak z moim bratem kiedyś rozmawiałem też o łasce Bożej, nieraz, nie? I też mu mówiłem, kto chce, więc on mówi, ja chcę. No mówię, ale musisz uwierzyć, przestać miłować grzech, tak? To jest jednak różnica.
To znaczy, trzeba było zdefiniować, co to znaczy
tak,
chce.
Tak, tak, dokładnie.
Bo to jest różnica.
Bo, kwestia skoro.
Każdy, kto tak, przyjmuje. A przyjmuje ten, kto chce, a nie ten, kto nie chce. Nie ten, kto
prawda,
musi,
to prawda,
a ten, kto chce przyjąć. Kogo Duch Święty przekonuje i on jest nastawiony
zgoda,
do tego.
Tylko, tak, że nie każdy ma taką samą definicję chcenia tak, w tym kontekście.
Natomiast też ważne jest, żeby nie odbierać, Słowo Boże nie odbiera nikomu, tak jak napisane jest, na wszystkich spłynęła łaska i dar. Słowo Boże nikomu nie odbiera tej możliwości. Ludzie i owszem, mogą ją odbierać, tak? Ale Bóg nie odbiera. To jest też bardzo ważne. Pytanie, jak człowiek jest nastawiony do tego? Czy Duch Święty, mówiąc mu, on odpowiada na to, co mówi Duch Święty, czy nie? Ostatecznie jednak jest ta decyzja człowieka. Więc dar łaski Bożej, z czym jest również związany z królowaniem przyszłym i z pozbyciem się tego grzesznego ciała, które uniemożliwia to. Uniemożliwia bycie z Bogiem, tak? Dlatego nie możesz dziedziczyć. Dlatego Paweł również w liście do Filipian pisze, że otrzymamy ciała podobne ciału Jezusa Chrystusa, i w liście Jana bodajże pierwszym, nie pamiętam w którym miejscu, przypomnijcie mi, czy to jest przypadkiem nie czwarty rozdział pierwszego listu Jana, że ujrzymy go takim, jakim jest. Dwa fragmenty są. Co 3:2?
No, pierwszy Jana.
Tak, 3:2, to weź przeczytaj.
Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.
Nie można w tym ciele przebywać wiecznie z Bogiem. Ono nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. W sensie wiecznie być z Bogiem. Bo tam jest tylko to, co czyste i święte. A nasze ciała są grzeszne. Dlatego cały dalszy fragment listu do Rzymian mówi, to co, mamy trwać w grzechu, żeby łaska obfitowała? Przenigdy. I Paweł cały wywód robi na tym, co mamy robić do czasu ewakuacji. Jak mamy żyć do tego momentu, kiedy pozbędziemy się tych ciał i otrzymamy nowe. Ale zasadność tutaj, cała podstawa wywodu jest to, co się stało z nami, dlaczego potrzebujemy łaski, dlaczego potrzebujemy usprawiedliwienia w Chrystusie. Czyli jeden posłuszny nie zgrzeszył, zgodził się umrzeć za grzeszników. 19 werset, zobaczcie, mamy. Jeden umarł za grzeszników. List do Hebrajczyków się kłania, list do Filipian się kłania. Sprawiedliwy. I tutaj nacisk jest położony na człowieczeństwo Chrystusa, nie na Jego boskość, chociaż jest też wymieniona, bo Chrystus okazuje łaskę, bo to Bóg okazuje łaskę, ale na Jego człowieczeństwo. I dalej Paweł będzie to bardzo dokładnie tłumaczył. Ja dzisiaj nie będę tego robił, tylko później zrobimy to, czytając Pawła. Czyli nadzieja zmartwychwstania nam przyświeca, tak? Kiedy otrzymamy nowe ciała niepodlegające grzechowi. I to jest obiecane każdemu, kto uwierzy. Na razie jasne?
Tak.
Tyle, ile nie? I ostatnie wersety, słuchajcie, przeczytajmy sobie.
To dwa? 20,
tak, 20, 21.
A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana.
A prawo wkroczyło, jakie prawo? W kontekście popatrzcie, jakie prawo? Śmierć królowała od
Adama
do Mojżesz. Z jakim prawem Mojżesz się kojarzy?
Mojżeszowym.
W Stanach.
Kontekst listu wskazuje, że chodzi o prawo Mojżeszowe. Czyli Paweł mówi tak, a prawo wkroczyło, bo tłumaczy, bo dalej będzie tłumaczył też, jakie miejsce ma to prawo, tak? Prawo wkroczyło, żeby co? No, prawo wkroczyło, żeby grzech
obfitował.
Czyli grzech obfituje kiedy? Wracamy do grzechu.
Kiedy obfituje grzech?
Kiedy im więcej zaleceń, tym bardziej widać grzeszność, bo tym więcej rzeczy człowiek nie zrobi. Tak? Im więcej zakazów, tym więcej naruszenia zakazów. No. Im więcej zabronione, tym więcej przekroczone.
Lub nakazane i niewykonane.
Dokładnie. W tym sensie. Nie chodzi o to, że prawo teraz jest nadane, tak? Prawo mojżeszowe i teraz co trzeba robić? No jak najbardziej łamać, żeby co? Żeby grzech było widać. Nie. Łamanie, naruszanie Bożych zasad jest wpisane w nasze ciała. To jest prezent w cudzysłowie, który otrzymaliśmy po prarodzicach. I teraz tylko kwestia tego, że jak ty tego nie widzisz, to jest inaczej. A prawo jak jest, to ty zaczynasz to jeszcze lepiej widzieć. Bo nagle się okazuje, że tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Wow! Ile rzeczy nie wolno. I nagle się okazuje, że człowiek jest grzesznikiem, tak? Bo nie może wielu rzeczy zrobić. A gdzie grzech się rozmnożył, jaki był skutek tutaj rozmnożenia grzechu? Łaska obfitowała. Dlaczego?
Bo bardziej była potrzebna.
Jak łaska obfitowała w prawie? Jak łaska w prawie obfitowała? Pamiętacie? Jak Boża łaska w prawie obfitowała Mojżeszowym?
Człowiek składał ofiary.
Jak Bóg przebaczał? Łaską przebaczał. To była krew zwierzęcia. List do Hebrajczyków mówi, że ona nie gładziła grzechu. Ale Bóg okazywał łaskę. Przebaczał, mogłeś dalej żyć. Tak, bo Bóg był między Izraelem. Tym bardziej ktoś zdawał sobie sprawę ze swojego stanu. Dawid doskonale zdawał sobie sprawę, bo był człowiekiem, który żył blisko Boga. Wszyscy bohaterowie wiary, o których czytamy w Biblii, bo wielu nie czytamy, oni mieli świadomość swojej grzeszności, swoich słabości, swoich niedomagań. Dlaczego? Bo byli blisko Boga. Który to prorok? Izajasz. Izajasz czy... Już miesza mi się trochę Izajasz i Jeremiasz. Węgielek.
Izajasz
mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg. Izajasz mówi, że jestem człowiekiem czystych warg. I anioł wziął ten węgielek, dotknął jego ust, mówi, już jest dobrze. Tak, już możesz. To on o sobie mówił, że jest człowiekiem nieczystych warg. Prorok Pana, który przekazywał słowo Pana, miał świadomość swojego stanu. Dawid, który chodził z Bogiem, miał świadomość swojego stanu. Każdy z nich miał świadomość swojego stanu. Więc prawo wkroczyło, ludzie coraz bardziej widzieli, żeby mogli lepiej zobaczyć swój grzeszny stan. Nie wszyscy oczywiście, tak? Tutaj w tym wypadku jest mowa o Żydach, ale musimy też patrzeć na kontekst, że list jest napisany do wierzących Żydów i z pogan, którzy mają tam problem. Nie zapominajmy o tym kontekście, bo on jest bardzo ważny przy rozważaniu tych fragmentów. One nie są oderwane od osi listu. Paweł nie odjechał w tej chwili gdzieś tam sobie, co cały czas ma związek z główną osią listu. Mówi do Żydów i do pogan, żeby wykazać, że nikt nie jest lepszy i gorszy. Wszyscy są przed Bogiem grzesznikami, zarówno Żydzi, jak i poganie. Pamiętacie wcześniejsze rozdziały? I tłumaczy tutaj, że wszyscy jesteśmy potomkami Adama. I zrozumcie, prawo was nie doprowadzi. Prawo wam nie da sprawiedliwości przed Bogiem. Ono wam pokazuje wasz stan. Żebyście zobaczyli, że Bóg musi w każdym momencie okazywać łaskę. A tym bardziej teraz, kiedy jest Chrystus, zobaczcie, w czym jest usprawiedliwienie. Nie w prawie, a w Chrystusie. Dlatego, że skutkiem jest, że łaska bardziej obfituje. Dlaczego? Bo tym bardziej ją doceniasz. Każdy, kto zgrzeszył, umierał. Grzech prowadził ludzi do śmierci. Zobaczcie, 21 werset. Grzech królował ku śmierci. Łaska królować przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa. Ku, czyli w stronę żywota wiecznego. Bo on ono, ten żywot wieczny, o którym mówi Paweł, to jest żywot wieczny, który będzie. W nowym ciele, wiecznie z Bogiem, w nowej Jerozolimie. Im więcej grzechów, tym więcej Bożej łaski. Dlatego Paweł mówi wcześniej, z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I nie mówi tego do wszystkich ludzi, tylko mówi do Żydów. Żaden człowiek. To nie tylko nie Żydzi są potępieni. Potępieni są również Żydzi, jeżeli grzeszą. Jak czytaliśmy wcześniej, prawo było przewodnikiem do Chrystusa, aby Żydzi z wiary byli usprawiedliwieni. Czyli wnioski jakie są? Jeden grzech Adama co robił? Zrobił. Aktywował, sprowadził potępienie na ludzi, tak? I ta śmierć to jest śmierć
duchowa
i śmierć ciała. Od tej chwili zasada ta dotyczy wszystkich kolejnych ludzi. Nie dotyczy wszystkich ludzi. Dlaczego? Bo w tym ciele się każdy już rodzi. Wszyscy dziedziczyli po Adamie grzeszne ciało. Grzech. W każdym jest grzech. Zróbmy sobie wycieczkę do 7 rozdziału listu do Rzymian. I przeczytajmy sobie 21 do 23 wersetu. Do 24. 21 do 24. 7 rozdział.
Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Będziemy to dokładnie analizować, bo Paweł robi wstęp, a potem będzie to po kolei tłumaczył. I cały czas będziemy kręcić się wokół ciała grzesznego i tego, jak mamy walczyć tutaj, póki jesteśmy w tych ciałach. Czyli od tej chwili zasada potępienia za jeden grzech dotyczy wszystkich ludzi. Wszyscy otrzymali grzeszne ciało, odziedziczyli, przeznaczone na śmierć. Grzech powoduje śmierć grzesznika. Wszyscy umierają, choć to Adam popełnił grzech. A Chrystus jest sprawiedliwy, tak? Czyli łaska Boża jest objawiona w Chrystusie. To jest ratunek. Boża łaska jest w Chrystusie. I dzięki Bożej łasce możemy być co?
Sprawiedliwi.
Aby?
Żyć.
Aby żyć. Czyli żeby żyć, trzeba być usprawiedliwionym. Żeby zostać usprawiedliwionym, trzeba doświadczyć, bo trzeba przyjąć Bożą łaskę. Tak? Dar usprawiedliwienia. Tak? Bóg usprawiedliwia z czego?
Z wielu grzechów.
Z wielu grzechów. Czyli Bóg każdemu odpuszcza jego grzechy. Nie Adama grzech mi odpuszcza, bo to Adam będzie się z nim sobie tam gimnastykował. Ja mam problem ze swoimi grzechami. Wiem, co mi Bóg wybaczył. Ja nie muszę szukać czyichś grzechów. Ja mam swoich pod dostatkiem, które mi Bóg wybaczył.
Chrystus umarł za wszystkie grzechy, a nie za jeden grzech. Adam.
Tak, to jest ważne, bo tu jest inaczej działa zasada usprawiedliwienia niż zasada potępienia. Dlatego Paweł mówi, nie tak. Bóg darował z łaski usprawiedliwienie z wszystkich grzechów. Jest jedno usprawiedliwienie z wielu grzechów. Jedno z wielu. Jeden Chrystus, jedna ofiara za wiele grzechów. Kto usprawiedliwiony jest sprawiedliwy. Prawda? Ale potrzebuje jeszcze czego? Nowego ciała. Żeby osiągnąć to życie wieczne, to otrzymać to życie wieczne, które Bóg obiecuje ku żywotowi wiecznemu. Bo to ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. Dlatego czekamy. Bo gdyby już wszystko było załatwione, to nie ma na co już czekać. Ale Słowo Boże mówi, że czekamy. Czekamy na zmartwychwstanie, czekamy na nowe ciało. Tak? Żeby się pozbyć tego namiotu, które jest naszym więzieniem. Żeby nie pielgrzymować w oddaleniu od Pana, ale być z Panem. Surowość prawa z Synaju co uwydatnia?
Grzech.
Grzech nie prowadzi do usprawiedliwienia, a uwydatnia grzech. Im więcej zakazów, tym więcej łamania tych zakazów, tak? Grzech króluje ku
śmierci,
a łaska
ku
życiu wiecznemu, dzięki usprawiedliwieniu z grzechu. Łączy z Bogiem i daje nadzieję na zmartwychwstanie ciała. Czyli ostatecznym celem jest życie, duch połączony z chwalebnym ciałem w społeczności z Bogiem. To jest to królowanie ku żywotowi wiecznemu. Ona wykracza poza tu i teraz. Pytania? Nie mówię, że to łatwy temat. Nie mówię, że omówiliśmy go już w 100%. Nie oczekuję też, że wszyscy wszystko zrozumieją. Bo Bóg daje łaskę. Do tego.
No i tym bardziej, że temat jest rozwojowy w kolejnych.
Tak, temat jest rozwojowy, tak. Będziemy dalej rozważać kwestie właśnie te, które tutaj Paweł zaczyna omawiać. Natomiast Paweł tu omawia główną rzecz. Konsekwencje grzechu, który sprowadził Adam i konsekwencje usprawiedliwienia, które przyniósł Chrystus. One się odnoszą naszej społeczności z Bogiem i naszego ciała, które ma nierozerwalny związek ze społecznością z Bogiem.
Nieraz ktoś pyta, jak zrozumieć werset 28 rozdziału listu do Rzymian? Załóżmy, nie wiem jaki to jest. I w odpowiedzi linkuje się link do studium całego. Ale która to lekcja, ty mi powiedz? mogę ci powiedzieć, która to lekcja, ale prawdopodobnie nie zrozumiesz tego bez przestudiowania tego, co Paweł mówi w poprzednich rozdziałach. Ale powiedz, która to lekcja.
No. Na poprzedniej lekcji, na poprzednim studium ktoś prosił o wytłumaczenie, nie pamiętam już, która to z sióstr chyba, na Skype'ie, o wytłumaczenie 13-14 wersetu, więc mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj to zrobić. Jeśli nie, to można się ze mną skontaktować jeszcze, natomiast też trzeba brać pod uwagę to, że to jest omówione tylko tyle, co Paweł tu mówi. Ja i tak poszedłem dalej, doprecyzowując kwestię śmierci, bo tu tak naprawdę nawet ta śmierć nie jest zdefiniowana tak do końca. Bo Paweł ją definiuje dokładniej właśnie w dalszym wywodzie. Ja i tak wyszedłem poza tekst, idąc dalej w liście do Rzymian. Dalej, jak będziemy to czytać, to właśnie o tym będzie mowa. Jeśli coś jest niejasne, jeśli gdzieś nie wytłumaczyłem czegoś, można się do mnie odezwać, zapytać mnie. Jeśli potrafię odpowiedzieć, to dobrze. No. Także starałem się tłumaczyć to akurat, co wydaje mi się, że rozumiem. Będziemy dalej rozważać. No. Skoro teraz nie ma pytań, to pytanie na zastosowanie. Czy wiesz, co wybaczył ci Chrystus? I czy wiesz, co to jest Boża łaska w Jezusie Chrystusie? To jest bardzo ogólne pytanie, ale w związku z tym, że myśmy to już omawiali wcześniej, warto się nad nim zastanawiać cały czas. Czym jest Boża łaska dla mnie konkretnie? I co to znaczy żyć dzięki łasce? To tyle na dzisiaj. Pomodlimy się.